Dobry wieczór. Mamy drugą środę miesiąca. Skoro drugą środę miesiąca, to w studiu goście z grup rodzinnych Alanon. Witam serdecznie Joanna i Magdalena.
Dobry wieczór.
O, jak zgodnie.
Dzisiaj chórem.
Tak.
Dzisiaj chórem. To jest czerwiec. Czerwcowa noc. Królowa Jaśminowa, tak? Jestem noc czerwcowa, królowa Jaśminowa. No właśnie, a co w czerwcu w waszym programie 12 kroków, bo o tym programie mówić panie będą tradycyjnie, jak w każdą, przypomnę, drugą środę miesiąca raz jeszcze. To są takie wyjątkowe spotkania, kiedy możemy dowiedzieć się, jak odnaleźć siebie, jak pomóc sobie. Choć zamiar, z którym wchodziłyście na ten program i szukałyście pomocy dla siebie, no właśnie nie dla siebie, chyba był zupełnie inny. Tyle tytułem przypomnienia dla tych słuchaczy, którzy być może dołączyli dopiero dziś do nas, bo to, mam nadzieję, będzie program o nadziei.
No ja taką refleksję, jak powiedziałaś o tej królowej Jaśminowej, to od razu się uśmiechnęłam, że szósty krok
z poezji
to mówi o tym, że królowa Jaśminowa stała się gotowa, żeby zacząć zdrowieć.
Czyli to jest wyjątkowy krok.
To jest właśnie pierwszy z kroków, który daje nam do rąk decyzję. Czy my jesteśmy gotowi, żeby Bóg usuwał wszystkie nasze braki? Czy tego chce? A może nie?
Trzeba też odwagi przy tym kroku.
Myślę, że przechodząc krok czwarty, piąty, to ja już byłam gotowa właśnie.
Dziś dzielicie się z nami swoimi świadectwami, swoimi opowieściami z życia wziętymi, swoimi historiami, które być może sprawią wśród tych, którzy nas słuchają, że zechcą skorzystać z numeru telefonu, który jest czynny do północy. Ja przepraszam, że weszłam w słowo, ale proszę o przypomnienie tego numeru telefonu.
Numer telefonu 696-664-890. Dyżur jest dzisiaj, jak w każdą drugą środę miesiąca podczas naszego programu oraz każdy poniedziałek i czwartek od 18 do 20.
I ktoś, kto zadzwoni, na pewno spotka się z miłym, życzliwym głosem i uważnością.
Od jakiegoś czasu ja dyżuruję przy telefonie, tak.
Powróćmy do tego szóstego kroku, do programu 12 kroków i do tego szóstego kroku.
To może teraz pójdę jeszcze troszeczkę tak do początku, żebyśmy trochę sobie przybliżyli pozostałe kroki. W moim odczuciu krok pierwszy to jest taki krok, który jak już go postawię, to robię go codziennie. Mówi on o bezsilności. Mówi o tym, że staliśmy się bezsilni wobec alkoholu i że nasze życie z tego powodu stało się niekierowalne. Czyli...
Bo ten alkohol jest ogromnie inwazyjny w twoim życiu, choć nie ciebie dotyczy sam problem, bo ty jesteś uwikłana
wiesz,
w ten proces, tak?
Tak, tylko że ja dzisiaj bardzo wyraźnie widzę właśnie, że to mnie bardzo dotyczyło, chociaż wiele lat jakby nie miałam zgody na to.
Czyli wydawało ci się, że nie, że to jest problem tego chorego człowieka, alkoholika, nie twój.
To jest jego problem, a ja mam problem z nim, no bo jest w moim życiu i chciałabym go naprawić. Ja bym chciała go naprawić. I ten alkohol stał mi na drodze po prostu. I ja naprawdę bardzo długo żyłam w takim przekonaniu, że jak ten alkohol zniknie, to wszystko będzie dobrze. Czyli kwestia jest tylko w tym, żeby tego alkoholu się pozbyć. Nie? Co życie pokazuje, że w ogóle tak nie jest. Że alkohol był na świecie, jest, będzie, zostanie. I to nie tu zaczynają się nasze problemy. Bo tak jak często tutaj anonimowi alkoholicy wspominają, że sam alkohol to też nie jest dla nich problem, tak? Tylko problemem są ich wady charakteru, różne traumy i tak dalej, i tak dalej. No i ja nie miałam na tamtym etapie w ogóle nie miałam takiej wiedzy. I miałam takie święte przekonanie, że...
Masz rację.
Tak, i że to tylko ten alkohol stoi na drodze. No ja zawsze mówiłam też, że osoba, z którą żyję, to jest bardzo dobry człowiek. jak odstawia ten alkohol, nie? Ale potem moje życie pokazało, że można żyć z alkoholikiem, który nie pije wiele lat i ma ogromne problemy bez alkoholu.
Bo dalej jest chory i nic z tym nie robi, tak?
Nawet, może nawet coś i tam robi w jego mniemaniu, w jego poczuciu, co odbiega też jakby od moich standardów, bo to jakby do życia jeszcze w relacji to jest bardzo długa, daleka droga. Ja to dopiero dzisiaj to widzę, jak to wygląda wprawdzie, ale już jakby zostawiając to trochę z boku na jakiś czas, to pierwszy krok, to jest pierwszy moment, który jakby tak pokazuje, że no jest coś do zrobienia i ten alkohol trzeba już po prostu odsunąć, tak? Zostawić go w świętym spokoju i zobaczyć, dlaczego moje życie jest niekierowalne. I potem przychodzi drugi krok, który mówi o wierze. Bo jak to już niejednokrotnie padało i mówimy o tym często, że w programie Al-Anon my się kierujemy w stronę duchowości, ponieważ człowiek jest no, istotą duchową. I dzisiaj już nawet fizyka to stwierdza. Mm-hmm. Nie? To nie
ciało, są, umysł.
Że nie są to już tak...
I dusza.
Takie różne humanistyczne wymysły, jakby to się kierowało przez jakiś czas. Tylko właśnie program 12 kroków kieruje człowieka w stronę tej duchowości, przeżywania siebie. I tego wszystkiego, co kieruje naszym życiem, tak? Czyli drugi krok mówi nam o tym, że uwierzyliśmy. Uwierzyliśmy, że jest jakaś siła, która jest większa od nas samych i ona nam może przywrócić zdrowie. Bo jak mówiliśmy już o tej bezsilności, to takie właśnie życie bez sił powoduje, że żyje się w poczuciu samotności i izolacji.
Wtedy ta samotność się pogłębia.
Samotność
takiej
się
samotności wśród ludzi, co?
Problem się pogłębia wtedy. A jeżeli uwierzymy w coś, dokładnie w to, że nawet jest ktoś, kto jest obok nas i może nam pomóc w tym, to już idziemy, wybieramy się już w tą drogę do duchowości.
I ruszacie dalej.
I ruszamy do trzeciego kroku, który pokazuje nam, że mamy wolę, mamy jakieś myślenie, mamy jakieś standardy, kimś jesteśmy, ale jeszcze jest coś ponad naszymi wpływami. Jak w ręce właśnie tego Boga powierzymy naszą wolę. Czyli tylko ten mały taki kawałek siebie, damy tą swoją wolę. W ręce Boga to nasze życie się zmieni. No i na czwartym kroku się po prostu zmienia. Czyli robimy sobie inwenturę naszych wad, zalet, wszystkiego, co pokazuje nam, kim jesteśmy. Piąty krok był dla mnie bardzo istotnym krokiem, bo jakby sporządzając cały ten rachunek i całą tą inwenturę ze swojego życia, trzeba sobie uzmysłowić, na czym polega istota popełnianych przeze mnie błędów.
To wymagało od ciebie szczególnej uważności, czego jeszcze?
Uważności? Może na tamten moment nawet jeszcze nie, tylko takiego stwierdzenia, że ja ciągle odgrywam jeden schemat w kółko.
Czyli grasz.
Masz i z jakiego powodu ja to robię? I piąty krok pokazuje nam to, dlaczego i skąd się biorą te nasze problemy. I dlaczego tak się dzieje, z jakiego powodu? No i ja tutaj na piątym kroku to doszłam, że z dwóch powodów. Z powodu braku miłości do siebie. W ogóle właśnie tego pokochania siebie, tego popatrzenia na siebie.
Zaakceptowania
siebie, swojej duchowości, swoich talentów i tak dalej, i tak dalej. I to jest pierwsza rzecz, która mnie w ogóle pchała do życia bezrefleksyjnego. Tylko do podążania za życiem na zewnątrz, czyli na tym, żeby ludzie mi potwierdzali to, kim jestem. I następna rzecz, do której doszłam, to jest brak wiary w Boga. Czyli niekochanie siebie i niewierzenie w to, że Bóg zarządza tym całym światem i nie wszystko ode mnie zależy. No, jak sobie już usiadłam właśnie w takim poczuciu, że jak ja to mówię, poczułam się odwrócona skorupą do dołu. Czyli chodziłam jak żółw, tak przykryta taką skorupą i jakby tego żółwia się...
Odsłoniłaś się przed sobą?
No, przed sobą, przed Bogiem i przed drugim człowiekiem. Bo piąty krok tak brzmi. Wyznaliśmy sobie we własnym sumieniu, Bogu i innemu człowiekowi istotę popełnianych przez nas błędów.
I doszłaś do kroku szóstego.
I doszłam do kroku szóstego właśnie, który mówi, że wtedy stałam się gotowa na to, żeby Bóg pozbawił mnie tych braków, tak? Czyli jedyne, co na tamten moment wiedziałam, to to, że mam bardzo dużo braków. I jak wtedy moja sponsorka powiedziała do mnie, nie przejmuj się, jesteś kompletnie wyposażonym człowiekiem w wady i w zalety. A ja gdzieś tak nie przyznawałam się do swoich wad, ale w ogóle nie akceptowałam też swoich zalet. I też z tego powodu w ogóle nie mogłam się odnaleźć w tym świecie, bo to wszystko było dla mnie za trudne, bo wyrastałam w domu, gdzie od dziecka na miłość trzeba było zasługiwać, że miłość była nagrodą.
Nie było bezwarunkowej miłości.
Dzisiaj to też tak widzę, że ta nagroda zawsze gdzieś była tak w oddaleniu i też tak wyglądał mój związek. Moja relacja tak wyglądała. Takie przyciąganie, chwila jakiejś nagrody i odpychanie, tak? I taki życiowy taniec prowadziłam. I szósty krok właśnie pokazuje, że no koniec tego bujania się. Albo idziesz w tą, tak? Albo do życia. Czyli robisz wszystko, co od ciebie zależy. I miałam taką sugestię od sponsorki, żeby codziennie przy modlitwie porannej czytać sobie każdą swoją wadę i patrzeć, jak ona działa w moim życiu. Każdego dnia obserwuję.
Zaczęłaś dostrzegać. Poznawałaś siebie. Ty właściwie poznałaś
siebie.
To
jest takie trenowanie tego, co robimy na czwartym i na piątym kroku. To już tak idzie się w życie, tak? Ja poszłam w to życie i obserwowałam dzisiaj na przykład niskie poczucie wartości swojej. To mi się otwierało po prostu jak książka. Wychodziłam z klatki, wsiadam do samochodu, już po drodze gdzieś zauważyłam trzy jakieś przypadki, gdzie można było stwierdzić naocznie, że mam niskie poczucie wartości. Ja do wieczora, jak zobaczyłam, ile tego jest, jednego dnia do wieczora, to myślę, że to, że ja właśnie Bogu zaufałam, to tylko uchroniło mnie przed jakąś depresją, tak? Że jakby zalała mnie fala tych niedoskonałości różnych moich. Ale też nauczyłam się żyć z tym, że to jest okej. No bo przecież człowiek jest niedoskonały. Dzisiaj widzę, że bardzo męczące dla mnie było to, była ta niemożność stania się doskonałym, żeby zasługiwać na miłość. Bo gdzieś to przekonanie, że no jeszcze to, i jeszcze to, i co ja w ogóle mogę zrobić, żeby ktoś mnie kochał, tak? I ja miałam takie przekonanie w sobie, że to cały czas coś trzeba robić, żeby być kochanym.
Tak zostałaś wychowana. To wyniosłaś z dzieciństwa.
Oczywiście, że tak. Chociaż dzisiaj twierdzę, że w moim przypadku to miało i bardzo dobre strony, i bardzo złe. I też na czwartym kroku się tego uczymy, tak? Że mamy wady i zalety. Czyli kiedy ta moja jakby wychodzimy z zalety i kiedy ona się stała wadą. Bo to, że ja jakby byłam w tym ruchu i w tej takiej pracowitości, no to też bardzo dobre cechy we mnie wykształciło. To, że byłam odpowiedzialna. To, że wywiązywałam się ze swoich obowiązków. To, że byłam pracowita. To, że nie odpuszczałam. To, że doprowadzałam sprawy do końca. To są do dziś dnia moje zalety. Także popatrzenie się na te braki właśnie z takiej strony, że no one są i ja nigdy nie będę doskonała, bo tylko Bóg jest doskonały i to też wybrzmiewa w naszej pierwszej tradycji, że to jest jedyny autorytet. No to to mi pokazało i to mi pozwoliło właśnie iść do dziś dnia tą drogą, tak?
Że a teraz nazywa się pytanie, jeśli ktoś nas słucha i przypadkiem włączył radio, a jeśli ktoś jest osobą niewierzącą, czy wchodzi na ten program i na jakiej zasadzie?
Na takiej zasadzie, że ja przyszłam do wspólnoty jako zdeklarowana ateistka. I w ogóle jak zobaczyłam na meetingu palącą się świecę i ludzi, którzy stoją w kręgu i mówią modlitwę o pogodę ducha, to się po prostu przeraziłam, że znalazłam się w miejscu, w którym nie chciałam.
Powtarzacie, że jesteście wspólnotą dla wszystkich.
Jesteśmy wspólnotą dla wszystkich. Jesteśmy wspólnotą niereligijną, niewyznaniową, niepolityczną. I jak to z tym Bogiem wygląda? To taki przykład podam. Byłam kiedyś w Anglii. Tam zmieniłam właśnie perspektywę Boga w ogóle. Meeting był w kościele baptystów. Ludzi, którzy jakby nie deklarowali się z żadną religią, to pewnie było z 90%. Wszyscy trzymali się za ręce. Meeting był dla palących jeszcze na dodatek. I mówili modlitwę o pogodę ducha. I myślę sobie, wtedy pierwszy raz pomyślałam.
Boże, gdzie ja jestem, tak?
Nie, wtedy jednak pierwszy raz pomyślałam, że ten Bóg to jest coś więcej niż Kościół. Bo dla mnie to był ściśle umiejscowiony w religii. Zresztą wyrosłam w domu religijnym, w religii katolickiej się chowałam. I dla mnie to był jakiś taki właśnie Bóg w kościele, który mieszkał w kościele, był straszny. Za wszystko od razu się szło do piekła. I tak wyglądał mój Bóg. Ale dzisiaj fizyka kwantowa stwierdza, że niepodważalnie, że w każdym człowieku jest
cząstka,
taka energia, która jest boską energią.
Wy mówicie siła wyższa, większa od nas samych.
My mówimy siła większa od nas samych, mając na myśli w drugim kroku ludzi, którzy siedzą obok nas na spotkaniu.
Dla bardzo wielu uczestników jest to właśnie ta grupa, ta siła na początku grupy.
Wszystkie inne jakby formy pomocy, które dostajemy, tak? Mm-hmm. Tutaj w ogóle nie ma jeszcze ładunku boskiego w drugim kroku. Tylko jest siła większa ode mnie samego. Natomiast w trzecim kroku już pada słowo Bóg. Jasno i wyraźnie. I no, niektórzy nazywają go siłą wyższą, większą i tak dalej. Ja tak podkreślam to, bo ja sama też długo jakby tak się ślizgałam po temacie, żeby tego Boga jakoś tak sobie umieścić w swoich ramkach.
Po swojemu.
I nawet my tak mówimy, że każdy ma Valanon Boga, którego w swoim sercu poznaje. Ale dzisiaj to jest dla mnie zdecydowanie Bóg. Bóg stwórca świata, Bóg stwórca wszystkiego i Bóg, który się objawia jakoś we mnie. Ja dzisiaj nie nazywam go siłą wyższą. Ja go nazywam Bogiem. Po prostu, bo dla mnie Bóg to jest dużo więcej niż ja myślę, dużo więcej niż ja widzę, dużo więcej niż ja sobie wyobrażam. To jest może nawet coś zupełnie innego niż ja myślę i ja sobie wyobrażam. I to mi otwiera głowę na zmiany.